Panie Boże, dziękujemy Ci tak bardzo za ten czas, który nam dajesz tutaj, za to, że nas zgromadziłeś przy swoim Słowie, za to, że dałeś nam to miejsce tak wspaniałe, tak pełne Twojej obecności, tak bardzo gościnne. I prosimy Cię o błogosławieństwo na te dwa dni, które tu spędzimy i o błogosławieństwo dla tego miejsca, dla gospodarzy. Prosimy Cię, abyś Ty objawiał swoją wielką łaskę w ich życiu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. I tak jak powiedziałem już wcześniej, tutaj w Olesinie będziemy mówić o konspiracji. O konspiracji, która jest szczególną konspiracją. Nie będziemy mówić o konspiracji, która istniała w Polsce w czasie II wojny światowej, ale o konspiracji szatańskiej, która niestety bardzo często pojawia się w kościołach, a myślę, że nasz kraj specjalizuje się w tego rodzaju konspiracjach. W naszym kościele tu w Warszawie nie ma konspiracji teraz żadnej, chwała Bogu, i dlatego to jest pora, żeby o tym mówić. To jest medycyna prewencyjna. Tak? I temat jest bardzo obszerny i jest on bardzo dobrze przedstawiony w książce pastora Stevensa pod tytułem Rozwój konspiracji, i chcemy tą książkę przetłumaczyć i wydać w języku polskim. Na coś musimy wydać te pieniądze, które te nadwyżki. Ja ciągle myślę, na to je wydać, żeby one nie traciły wartości. Myślę, że to będzie dobry... Ktoś się zgadza z tym, że to będzie dobry pomysł. To ta książka, ja wierzę osobiście, może uratować wiele kościołów w tym kraju przed rozłamami i wielu pastorów w tym kraju przed atakiem serca. Przed 40. Pastor Stevens napisał tę książkę z własnego doświadczenia. Był on przedmiotem zakrojonej na szeroką skalę konspiracji, która właściwie której rozmiary objęły cały świat. Także on wie, o czym pisze. Jest to książka bardzo mocno osadzona w Słowie Bożym. Wszystko jest poparte wersetami. I ja nie będę ślił się na oryginalność. Po prostu podczas tych wykładów będziemy omawiać tę książkę. I mam dla Was dobrą nowinę. Po Olesinie zaczniemy, ale nie skończymy. Będziemy kontynuować w Warszawie. Bo nie sposób omówić to zagadnienie w czasie czterech wykładów, bo tyle będziemy tutaj mieć. A myślę, że ono jest bardzo ważne i jestem przekonany, że jeżeli przyjmiemy to słowo, które będziemy słyszeli ze swojego serca, to ono w przyszłości uchroni nas przed chyba jednym z najgorszych grzechów, w jakie chrześcijanin może popaść, czyli przed zaangażowaniem się w konspirację. I najpierw taka krótka definicja konspiracji, ją będziemy rozwijać w czasie tych wykładów. Co to jest konspiracja? Jest to działanie zjednoczonych sił szatana, których celem jest zminimalizowanie lub całkowite zniszczenie służby jakiegoś kościoła lokalnego, pastora, nauczyciela lub grupy wierzących. Konspiracja to działanie zjednoczonych, zwróćcie uwagę, jest mowa o zjednoczonych siłach szatana. Zjednoczonych sił szatana, których celem jest, te zjednoczone siły mają konkretny cel, zminimalizowanie lub całkowite zniszczenie. Czego? Służby kościoła lokalnego, pastora, nauczyciela lub grupy wierzących. Jest to potężna broń diabła, której używa on na całym świecie, której używa on niestety w naszym kraju. I ja osobiście jestem przekonany, że świadomość tej strategii szatana wśród wierzących w Polsce jest bardzo nikła. Niewielu z nas uświadamia sobie, że szatan posiada tego rodzaju strategię i chce użyć swojej strategii, w swoim planie zniszczenia Kościoła, zniszczenia pastora, czy zniszczenia jakiejś grupy wierzących, właśnie tych wierzących. Szatan chce użyć ludu Bożego do zniszczenia ludu Bożego. I to jest konspiracja. I statystyki podają, że w Stanach Zjednoczonych pastor przeciętnie pozostaje w jednym miejscu przez 3 lata. Co można zrobić przez 3 lata? Nie wiem. W Polsce jest pewna denominacja, w której, nie wiem jak jest teraz, ale nie tak dawno brakowało 60% pastorów, to znaczy 60% zborów było bez pastorów. Dlaczego? Bo ta denominacja specjalizuje się w konspiracjach przeciwko pastorom. Tak naprawdę jest nawet tak ukształtowana struktura zarządu tej denominacji, zarządu poszczególnych zborów lokalnych jest tak ukształtowana, że sprzyja tego rodzaju konspiracjom. Myślę, że każdy z nas słyszał o jakimś pastorze, który z niewiadomych powodów wyleciał ze stanowiska. Albo o jakimś kościele, który również z niewiadomych powodów podzielił się. Szatan jest autorem konspiracji i jest autorem tego dzieła zniszczenia. I te wykłady są niezwykle ważne i moją modlitwą jest to, abym potrafił te prawdy przekazać w sposób jasny i przekonywający. Pastor Stevens w tej książce wyróżnia 3 podstawowe etapy, czy też fazy konspiracji. Dzisiaj rano będziemy mówić o pierwszej fazie, którą jest osądzanie. Wieczorem i prawdopodobnie jutro rano będziemy mówić o drugiej fazie, którą jest zwiedzenie. A w Warszawie przez najbliższe 3 miesiące będziemy mówić o trzeciej fazie, którą jest już zasadnicza konspiracja. Czyli szatan zaczyna od osądzania, przechodzi do zwiedzenia i kiedy druga faza się kończy, jest przygotowany grunt do tego, żeby wykluła się konspiracja i później już ta konspiracja się rozwija. I bardzo często kończy się sukcesem diabła. Bardzo często lud Boży przegrywa. Dlaczego? Bo tam, gdzie nie ma prawdy Bożej, tam jest porażka z siłami ciemności. Ale teraz będziemy mówić o osądzaniu. Na drugim wykładzie dzisiaj rano będziemy mówili o osądzaniu przywódcy i o sprawiedliwym sądzie. Otwórzmy list Jakuba, rozdział 4. Wersy 11 i 12. Rzeczy, które powiem podczas tego wykładu i prawdopodobnie podczas najbliższych wykładów jest zaczerpnięte z tej książki. W związku z tym nie będę za każdym razem cytował, pastor Stevens napisał. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie popełniam żadnego plagiatu, tylko właściwie cytuję tę książkę prawie cały czas. Tak? Nawet układ wykładów jest prawie dokładnie taki, jak układ tej książki. List Jakuba, rozdział 4, werset 11 i 12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Są tutaj już te dwa słowa, osądzać i obmawiać. Słowo osądzać w języku greckim to krino i ono znaczy ogłaszać wyrok skazujący lub uważać kogoś za godnego potępienia. I ciekawe jest to, że ten wyrok jest oparty na podstawie zaobserwowanych faktów. Nie chodzi tutaj o pogłoski, o plotki, ale o fakty. to, co mówię, jest prawdą. Rzeczywiście się wydarzyło. I wydaje werdykt w oparciu o fakty, które zaobserwowałem. I mogę to udowodnić. I Biblia mówi, nie osądzaj w ten sposób. Nie osądzaj na podstawie zaobserwowanych faktów. Obmawiać to katalaleo. Dosłownie znaczy to mówić przeciwko komuś. Oczerniać. Otwarcie oskarżać. Zniesławiać czyjeś imię. Zazwyczaj za plecami osoby zainteresowanej. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? Powiedzieć albo słuchać kogoś takiego? Biblia mówi, jest to zakazane. Robertson w swoim komentarzu do tego fragmentu mówi, że to katalaleo to ostre słowa o nieobecnym. Zakazane w Biblii. Całkowicie zakazane. Jest to grzech. I to katalaleo, obmawianie, jest oparte na pogłoskach i przypuszczeniach. Nie na faktach. Ale zwróćcie uwagę, że Biblia w tym fragmencie zrównuje osądzanie z obmawianiem. Niezależnie od tego, czy znasz fakty, czy tylko słyszałeś jakieś plotki, masz mieć usta zamknięte i ja mam mieć usta zamknięte. Bóg mówi, zakazane. Zakazane. I te wersety mówią jeszcze o czymś, że jeżeli osądzam swojego brata albo obmawiam swojego brata, to nie tylko osądzam i obmawiam tę osobę, ale tak naprawdę atakuję zakon. O jaki zakon tutaj chodzi? Nie o zakon Mojżesza. Zakon Mojżesza wszystkich potępiał. W liście do Galatian w rozdziale 3, od 10 do 12 wersetu widzimy, że zakon ściąga przekleństwo. W liście do Rzymian w rozdziale 3, w wersecie 19 i 20 widzimy, że zakon ściąga sąd i daje poznanie grzechu. Natomiast Jakub w swoim liście w rozdziale 1, w wersecie 25 i w rozdziale 2, w wersecie 12 mówi o zakonie wolności. Nazywa go doskonałym zakonem wolności. W liście do Galacjan w rozdziale 5, w wersecie 1, 16 jest powiedziane, że Chrystus powołał nas do wolności. 2 Koryntian 3, 17 mówi, że gdzie Duch Pański, tam wolność. List do Rzymian, rozdział 8, werset 2 mówi o tym samym zakonie. O zakonie Ducha, który daje życie, który wyzwolił mnie z zakonu grzechu i śmierci. 1 Koryntian 9, 21 mówi o tym, że jest zakon Chrystusowy. I w tym fragmencie widać bardzo wyraźnie, że są dwa zakony. Jest zakon Mojżesza i zakon Chrystusowy. Paweł mówi tak, w 20 wersecie. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, to jest zakon Mojżeszowy, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Paweł mówi, nie jestem pod zakonem mojżeszowym, ale dla Żydów, którzy dalej są pod zakonem mojżeszowym, stałem się tak, jakbym był pod zakonem mojżeszowym. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. I Paweł mówi tutaj o poganach, którzy nie mają zakonu mojżeszowego. Mówi, z nimi jestem tak, jakbym był bez zakonu. Ale tak naprawdę nie jestem bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Paweł nie był pod zakonem mojżeszowym, nie był bez zakonu, tak jak poganie, ale był pod zakonem Chrystusowym, zakonem wolności i zakonem Ducha, który daje życie. O czym ten zakon mówi? O sprawiedliwości, którą otrzymujemy przez wiarę w Chrystusa. O nowym życiu, które otrzymujemy od Chrystusa. O przebaczeniu. O tym, że jesteśmy uwolnieni od grzechu, że grzech nad nami panować nie będzie. I zresztą miał rozdział 6, werset 14. O tym, że Bóg nas przyjął, że obdarzył nas łaską. List do Efezjan, rozdział 1, werset 6. Że nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. List do Kolosan, rozdział 3, werset 3. O tym mówi ten zakon. I to dotyczy mnie i mojego brata i mojej siostry. Niezależnie od tego, jak długo idą za Panem, niezależnie od tego, w jakim stanie jest ich chrześcijaństwo w danym momencie. Zakon wolności mówi o tym, że ten człowiek został przyjęty przez Boga i jest wolny w Bogu. Wolny od oskarżeń, wolny od pomówień, wolny od potępienia. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia. List do Rzymian, rozdział 8, werset 1. Tak więc jeżeli osądzam lub obmawiam brata, to osądzam łaskę, która mu przebaczyła i dała nowe życie. Mówię za plecami. Mówię źle o kimś, kogo Bóg przyjął. Kogo Bóg obdarzył swoją łaską. Kogo Bóg usprawiedliwił. Albo wydaję werdykt w oparciu o fakty. Poznam fakty. Ale pomijam najważniejszy fakt życia tego człowieka. Czyli jego zbawienie. Czyli to, że jest świątynią Ducha Świętego. 1 Koryntian 6,19. Czyli to, że Bóg jest wierny i strzeże go od zła. 2 Tesaloniczan 3,3. Że Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski i utwierdzi go i ugruntuje nie na trwałym postawie gruncie. 1 Piotra 5,10. I że jego dusza i duch i ciało będą zachowane bez nagania na dzień Chrystusa Jezusa i Bóg tego dokona. 1 Tesaloniczan 5,23. I że Bóg utwierdzi go aż do końca i będzie beznagany w dniu Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 1, 8 i 9. Zapominam o tym najważniejszym fakcie. Zapominam o tym, że ten człowiek przeszedł ze śmierci do żywota i nie stanie przed sądem. Ewangelia na rozdział 5, werset 24. Że jest zbawiony z łaski. List do Efezjan 2, 8. Że jest usprawiedliwiony z wiary. List do Rzymian 5, 1. I ma pokój z Bogiem. Że stoi w łasce. List do Rzymian 5, 2. O tym wszystkim zapominam. Ale mam fakty. Mam fakty. Mam fakty. Bóg mówi, wiesz co? Niezależnie od tego, czy masz fakty, czy tylko pogłoski i plotki, grzeszysz. Jeżeli mówisz przeciwko swojemu bratu, jesteś powołany do wykonywania zakonu, a nie do tego, żeby być sędzią. Bóg nikogo z nas nie ustanowił na pozycji sędziego. Nie ma takiego urzędu w Kościele jak sędzia. Nie ma takiego daru ducha jak sędzia. Jeden jest sędzia. Nie jestem nim ani ja, ani ty. Może to jest dobra nowina dla ciebie, może zła. Może myślałeś, że to ty jesteś tym sędzią. Nie, nie jesteś tym sędzią. I Biblia zadaje tutaj pytanie. Ty zaś kim jesteś, jeśli osądzasz bliźniego? Nie jesteś sędzią. Bóg jest sędzią. Kim zatem jesteś, że osądzasz? Za kogo się uważasz? Czy przypadkiem nie wkraczasz w prerogatywy Boga? A jeżeli tak, to będziesz miał kłopoty w swoim życiu. Wyobraź sobie, że nagle wpadasz na genialny pomysł i wchodzisz do biura swojego szefa i zwalniasz jednego z jego pracowników, bo nie podoba ci się, jak on pracuje. I twój szef wraca z urlopu, tego pracownika nie ma, albo ten pracownik do niego przychodzi i mówi, no bo Nowak mnie zwolnił. Przepraszam, Nowak cię zwolnił? A kim jest Nowak? Zaraz był, prawda? Włączony byłby interkom do sekretarki. Nowak ma tu się stawić zaraz. Tak? Byłoby tak? Czy po prostu sobie powiedział, o, wspaniale, Nowak, że rozprawiłeś się z tym problemem, jak ja byłem na urlopie i zwolniłeś tego człowieka, bo faktycznie źle pracował. Cieszę się bardzo, że wyręczyłeś mnie w tym. Czy wpadłoby ci do głowy, żeby to zrobić swojemu szefowi? Albo jeśli ty jesteś szefem i ktoś zrobiłby to zamiast ciebie, kiedy jesteś na urlopie, byłbyś zadowolony z tego? Przychodzisz do pracy, a tu już połowa twoich pracowników wyrzucona z pracy, bo źle pracowali i woźny ich wyrzucił z pracy. Albo woźny nie dał im klucza do biura, bo uznał, że oni śmiecą za bardzo w tym biurze. Ty jesteś w delegacji, wracasz i biuro stoi, bo woźny nie wpuścił pracowników do biura. Pomyślcie, o ileż większa przepaść jest pomiędzy nami i Bogiem. Ale jak często nam się zdarza, pomimo tej wielkiej przepaści, stawiać się na pozycji sędziego i ferować wyroki i twierdzić, że ja wiem, no, przecież mam rozróżnienie. Kieruję się tylko rozróżnieniem i dobrem Kościoła. I wiem, widziałem albo słyszałem, ale z wiarygodnego źródła. Od innego sędziego. Bo tak naprawdę jest całe grono sędziów w naszym Kościele. Całe grono sędziów w chrześcijaństwie i wymieniamy poglądy na temat tych, których osądzamy. Bóg patrzy na to wszystko i myśli, o, moje kochane dzieci, jak się cieszę, że wyręczacie mnie, ja już nie muszę nikogo osądzać, wy się tym zajmujecie. I oczywiście nie popełniacie żadnych błędów i wasz osąd jest zawsze słuszny. I nigdy nie depczecie krwi mojego syna. Bardzo wam dziękuję. Teraz kilka słów o tym, jakie jest życie chrześcijanina, który jest sędzią. Po czym można go poznać? Po czym mogę poznać, że sam staje się sędzią? Przede wszystkim nie jest napełniony Duchem Świętym. W chwili, w której kogokolwiek osądzam, niezależnie od tego, czy czynię to na podstawie faktów, czy plotek, nie jestem napełniony Duchem Świętym. Duch Święty jest zgaszony i zasmucony. Niezależnie od tego, jak dobrze potrafię to uargumentować, ile wersetów potrafię przytoczyć. Szatan też potrafi przytaczać wersety. Tak naprawdę po Bogu to szatan najlepiej zna Biblię. Potrafi przekręcać Słowo Boże w lewo i w prawo. Poza tym, sędzia nie składa życia za braci. Przypatrz się życiu kogoś, kto osądza i obmawia. Na pewno nie zobaczysz tam złożonego życia. Nie stoi w wyłomie w modlitwie i w stawiennictwie. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i osądza kogoś i obmawia kogoś, zadaj mu pytanie. Powietrze, nie słuchaj go, przerwij mu po dwóch słowach, powiedz mu, słuchaj, ile godzin spędziłeś na modlitwie stawienniczej o tą osobę? Jak długo się o nią modlisz? I czy płaczesz, kiedy modlisz się o tą osobę? Modlić się? Czego mam się modlić o takiego grzesznika? Skoro mam teraz taką wspaniałą pożywkę dla swojej starej grzesznej natury i mogę przyjść i podzielić się tym z tobą, żeby twoja stara grzeszna natura też się mogła tym karmić. Żebyśmy obydwoje mogli czuć się lepiej niż ten nasz brat czy siostra. Bo oczywiście my tacy nie jesteśmy. Jakżeż my moglibyśmy być tacy jak on? Albo jak ona? To jest absolutnie niemożliwe. Cieszę się, że macie takie wygodne fotele, przynajmniej niektórzy z was. Jak was coś tam skręca w żołądku, to przynajmniej wygodnie siedzicie. Współczuję tylko tym tutaj. Ale tutaj nikt z tych osób na pewno nigdy nikogo nie osądził ani nie obmawiał. Jestem przekonany, dlatego tutaj usiedli. No i Mariusz też nie. A wy pozostali usiedliście sobie dobrze. Proszę? Wiara mam. Tak. Zdzichu, to aż chrześcijanie siadły. Agnieszka mówi, a ja jestem w ciąży, ja jestem w ciąży. A Marek, ja tylko dlatego, bo to krzesło się pode mną załamało. Dalej, ktoś taki nie ma czystych myśli o innych ludziach. Nie myśli według listu do Filipian 4:8. Poza tym nie jest skupiony na niesieniu Chrystusa zgubionym. Słuchaj, wiesz co? Jola, wiesz co Jola zrobiła? A ja tobie odpowiadam. Słuchaj, powiedz mi lepiej, co ty zrobiłeś przez ostatni tydzień dla zgubionych? Ile dusz pozyskałeś? Z iloma ludźmi podzieliłeś się wiarą? Nie miałem czasu, bo musiałem do wszystkich swoich znajomych zadzwonić i powiedzieć im, co zrobiła Jola. Jest spoufalony ze Słowem Bożym, bo gdyby nie był, to by nie osądzał. Bo Słowo Boże wsadza wszystkim nam knebel do ust. Poza tym stracił swoją pierwszą miłość, czyli przestał rozpoznawać i przyjmować miłość Bożą do swojego serca. I ta miłość nie przepływa przez niego. Bo gdyby kochał, to przykrywałby mnóstwo grzechów. 1 Piotra 4:8. A nie rozpowiadał. Dalej, ktoś taki próbuje przekonać swoje sumienie, aby nie brało wszystkiego zbyt poważnie. Aj, przecież to są tylko słowa. Tak naprawdę to chce mi pomóc. Tak naprawdę to mówimy o tym, żeby sami nie popełnić takiego błędu kiedyś w przyszłości. Oczywiście w trosce o dobro tego brata, tego pastora czy tego kościoła mówimy o tym. Tak naprawdę przyświeca nam przecież szczytny cel. I wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Ktoś taki nie kontroluje swojego własnego życia. Gdyby odsunąć tą zasłonę, którą on przysłania swoje życie, to zobaczylibyśmy, że ten człowiek ma poważne problemy z grzechem w swoim życiu. I z uświęceniem, i z życiem dla Boga. I ma z tego powodu poczucie winy? I próbuje jakoś wywyższyć się kosztem innych. To jest zasadnicza motywacja. Nie jestem pełen Ducha Bożego, nie jestem pełen Słowa Bożego. Mam poczucie winy i teraz będę wywyższał się kosztem innym. Będę znajdował kozły ofiarne. Ktoś musi być winny mojego stanu. I teraz cytat słowo w słowo. Niezwykle ważne jest to, aby każdy wierzący zrozumiał, że osądzanie nie jest jedynie jakąś zwykłą słabością, lecz stanowi istotną część planu szatana, którego celem jest oddzielenie chrześcijanina od Słowa Bożego i powstrzymanie jego duchowego dojrzewania. Jeżeli szatan złapie cię na przynętę osądzania, to zahamuje twój wzrost duchowy. Nie masz szans, ani ja nie mam szans, wzrastać duchowo, jeżeli osądzam braci. Koniec, kropka. Stoję w miejscu, tak naprawdę cofam się. Biblia mówi o tym, że moje słowa są niezwykle ważne. Bóg przykłada wielką wagę do moich słów. Dlaczego, Boże, do słów, a nie do koncepcji? Dlaczego nie do tego, ile daję na tacy, ale do słów? Tak, widzę Efezjan, rozdział 4, werset 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. No, nie chodzi tylko o przekleństwa. Paweł tłumaczy, co to jest nieprzyzwoite słowo. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Słowa osądzania i słowa obmawiania nikomu nie przynoszą błogosławieństwa. Nie są to dobre słowa. Są to nieprzyzwoite słowa. I Biblia mówi, że mam nie wypowiadać takich słów. Nawet jednego. Teraz rodzi się pytanie, o czym mam rozmawiać? O czym mam mówić? No widzisz? Gdybyś był pełen Słowa Bożego, pełen Ducha Bożego, gdybyś miał wizję żniwnych pól, miałbyś o czym mówić. Mówiłbyś o Konradzie w Alcatraz, mówiłbyś o tym, że modlisz się za swoją ciocię, mówiłbyś o tym, co przeczytałeś w Biblii, mówiłbyś o tym, co Duch Boży ci objawił ze swojego słowa, mówiłbyś o tym, jaki jest Chrystus w niebie, mówiłbyś o tym, co inni wierzący robią dla Boga. Natomiast wynajdywać, co ktoś robi źle, to patrzyłbyś, co ktoś robi na chwałę Bożą i o tym byś mówił, a takich rzeczy jest bardzo dużo. Przeczytałbyś jakąś budującą książkę chrześcijańską i powiedziałbyś innym o tym, co przeczytałeś. Jest bardzo dużo rzeczy, które można robić, jeśli się jest napełnionym Duchem Bożym, jeśli jest się pełnym Słowa Bożego. O, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do robienia. Można mieć budującą społeczność. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 22. Na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Bóg mówi, folgujesz sobie językowi? Dobrze. To twoje słowa, twoje własne słowa będą kryterium, według którego będę traktował cię tutaj na ziemi. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 36 i 37. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Czy wiesz, że dzisiaj w piekle są ludzie, którzy znaleźli się tam tylko na podstawie swoich słów, nieopatrznie wypowiadanych? To jest poważna sprawa. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, werset 24, 25 jest powiedziane, że kto słucha Słowa Bożego i czyni je, ma mocny fundament, zbudował dom na skalę. I dotyczy to mojego słownictwa. Jeżeli wypowiadam słowa zgodne z Biblią, to buduję duchowy, mocny fundament pod swoje życie. A jeżeli nie, to mam inny fundament na piasku. Kolejny werset. List do Rzymian, rozdział 14. Tutaj są przedstawione dwie grupy ludzi. Słabi i mocni. Słabi to są ci, którzy uważają, że trzeba przestrzegać całej masy nakazów i zakazów i dotyczących każdej dziedziny życia. Tego, co mogę jeść, tego, czego nie mogę jeść, w który dzień mam świętować, w który nie mogę świętować, co mam robić dokładnie rano, co mam robić wieczorem. To są słabi ludzie, którzy są jeszcze w takich okowach obrzędowości i nie rozumieją do końca zakonu wolności, który Chrystus daje. Ale są też mocni. Ci, którzy już rozumieją, czym jest zakon wolności. Że Chrystus dał nam wolność od różnych ludzkich zakazów i nakazów, ale wolność ku świętości. Wolność, która pozwala nam uświęcać się. Nie wolność do grzechu. I to są mocni. No i w kościele są dwie grupy ludzi. Jedni są mocni i ci mocni wiedzą, że mogą zjeść kotleta schabowego. Natomiast słabi nie wiedzą o tym. Myślą, jeśli zjadłem kotleta schabowego, to bym zgrzeszył. Nie mogę jeść. Albo inny przykład. Mocni wiedzą, że mogą zjeść kaszankę i pomimo to pójdą do nieba. Słabi myślą, że jak zjedzą kaszankę, to zostaną potępieni. I co Paweł mówi o tym? A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Czy wdawałeś się kiedyś w ocenę czyichś poglądów?